Możemy już teraz przejść do kontynuacji naszego wykładu. Obiecałem ubiegłą środę, że rozpoczniemy rozważanie Bożego Słowa na temat sposobu ustanawiania liderów. Mówiliśmy już o roli liderów, mówiliśmy o ich odpowiedzialności, a dzisiaj rozpoczniemy kilkuśrodowy cykl na temat sposobów ustanawiania, albo inaczej powoływania liderów. Jeśli chodzi o sposoby ustanawiania, powoływania liderów, to Biblia prezentuje nam co najmniej 6 sposobów, którymi w przeszłości dochodzono albo ustanawiano liderów. Dochodzono do ustanowienia liderów, ustanawiano liderów. Niektóre z tych sposobów, które przedstawia Biblia, ciągle są gdzieniegdzie praktykowane. Choć trzeba przyznać, że niektóre z nich nie są przez Boga akceptowane, choć są w Biblii wspomniane, przedstawione. Nie wszystko, co w Biblii jest przedstawiane, jest przez Boga akceptowane. O tym musimy pamiętać. No, byłoby śmieszne, gdybyśmy powiedzieli tak oto: w Biblii jest przedstawiona, zrelacjonowana zdrada Judasza, a więc zdrada jest biblijna. No, byłby to oczywiście nonsens. Idąc dalej, gdyby ktoś chciał powiedzieć tak oto, ponieważ Biblia przedstawia samobójstwo Judasza, a zatem Biblia akceptuje samobójstwa. Nie wszystko, powtarzam, o czym Biblia relacjonuje, co Biblia przedstawia, oznacza, że ona to, co przedstawia, akceptuje. To samo możemy odnieść i do różnych sposobów ustanawiania liderów. Biblia je prezentuje, obiektywnie je przedstawia, ale to nie oznacza, że wszystkie je akceptuje, uznaje i zaleca do praktyki. Są one często w Biblii wymieniane nie jako wzór do naśladowania, ale wręcz jako przestroga. Nie metoda dochodzenia do urzędu, ale przestroga przed takim sposobem, taką metodą ustanawiania liderów. Może sobie najpierw wymienimy te sposoby, o których będziemy mówić, a potem każdym z nich oddzielnie się zajmiemy. A więc wymienię je na wstępie, a potem przejdę do charakteryzowania każdego z tych sposobów. Pierwszym ze sposobów, jakim się posługiwano i gdzieniegdzie także on jest ciągle praktykowany, to jest samopowołanie się, albo inaczej uzurpacja, a więc ktoś sam się w taki lub inny sposób powołuje, ustanawia liderem. I taki sposób także w Biblii jest scharakteryzowany, przedstawiony i za chwilę będziemy o nim mówić. Drugim sposobem, o którym także Biblia wspomina, to jest dziedziczenie urzędu w spadku po kimś, na przykład ojciec jest pastorem, umiera i przekazuje ów urząd na syna. A więc jest to tak zwane dziedziczenie urzędu. O czymś takim także Biblia wspomina. O tym będziemy także mówić. Trzecim sposobem dochodzenia do liderstwa, do liderowania jest elekcja, głosowanie. A więc kto jest za tym, aby tego kogoś ustanowić liderem, kto jest przeciwny, aby ten ktoś był liderem, a kto się wstrzymał od głosowania. To jest też sposób tu i ówdzie praktykowany. Czy jest to biblijny sposób Nad tym się będziemy zastanawiać. To, że jest to demokratyczny sposób, nie ulega wątpliwości, ale czy każda demokracja mieści się w ramach Biblii, to już są pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi. Po czwarte, dochodzenie do liderstwa poprzez kaperowanie zwolenników, a więc poprzez tak zwaną kiełbasę wyborczą, a więc kaperowanie, chodzenie od członka do członka, od osoby do osoby, by skaperować tego kogoś, namówić tego kogoś do ustanawiania mnie liderem. I takie przykłady w Biblii także są wymieniane. I następny sposób to tak zwana sukcesja apostolska, uznawana w Kościele katolickim, a więc sukcesja apostolska, o tym także będziemy mówić. I wreszcie ten sposób, na który główny nacisk i akcent położymy i ów sposób uznamy za Boży sposób, to jest Boże powołanie. To jest Boże powołanie. I także będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób rozeznać Boże powołanie, w jaki sposób możemy dojść do wniosku, że Bóg nas na ten urząd, do tej służby powołuje. A więc Boże powołanie, nie poprzez samopowołanie się, poprzez uzurpację, nie poprzez odziedziczenie w spadku po ojcu albo wujku, nie elekcja poprzez kto za, kto przeciw, nie poprzez namawianie, nie poprzez tak zwaną sukcesję apostolską, ale poprzez Boże powołanie. W jaki sposób dochodzi się do poznania, zrozumienia, że do tej służby, na ten urząd właśnie jest wolą Bożą, abym był przez Boga powołany. A więc te sposoby Biblia opisuje, może poza sukcesją apostolską, ponieważ to jest wymysł późniejszego czasu, ale te poprzednie są przez Biblię przedstawione i każdy z nich omówimy sobie oddzielnie. Przechodzimy teraz do pierwszego sposobu, a więc samopowołania się, a więc ktoś, kto sam siebie kreuje, powołuje, ustanawia liderem. Takie przypadki się zdarzają. Ja znam przykład z wcześniejszego okresu, kiedy jeszcze byłem prezbiterem naczelnym, że do pewnego zboru, w którym akurat nie było z pewnych powodów pastora, przyjechał pewien człowiek, nikomu nieznany, i na nabożeństwie, podczas gdy go poproszono o świadectwo, oświadczył, że Bóg go powołał, żeby tu był w tym zborze pastorem. I wówczas w poniedziałek miałem telefon z tego zboru: bracie prezbiterze, co mamy sądzić o tym oświadczeniu, ponieważ był u nas taki oto ktoś i powiedział nam, że Bóg go powołuje, by był u nas pastorem. Powołał się jeszcze na jakieś proroctwo, które za tym stało. Co my mamy w związku z tym zrobić? No nie trudno, to znaczy trudno jest na tego rodzaju pytanie odpowiedzieć, bo jak mówię, jeśli jeszcze to było poparte oświadczeniem, słowem proroczym, no to tym bardziej człowiek ma jakieś wewnętrzne skrupuły, by w sposób zdecydowany powiedzieć tak albo nie. Pamiętam, że wówczas powiedziałem, iż w ten sposób do urzędu takiego się nie dochodzi. I no, tak się stało, że rozmyśliło się temu bratu, w każdym razie nie został tam pastorem, choć były takie intencje w nim, by się powołać, samemu powołać na ten urząd. A więc, siostry i bracia, zdarzało się i zdarza, że liderzy powołują się sami, rekomendują się sami, zalecają się sami, przedstawiają się sami. I przykładem przykładem, biblijnym przykładem takiego samopowołania może być nieszczęsna postać, istotnie bardzo nieszczęsna postać ze Starego Testamentu o imieniu Korach. My już o tej nieszczęsnej postaci ubiegłą środę w innym kontekście, w związku z czymś innym mówiliśmy. Dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na typowe samopowołanie się, którego przykładem jest właśnie Korach. Otwórzcie więc ponownie czwartą Księgę Mojżeszową, rozdział 16 i rozdział 17. Te rozdziały opisują owo samopowołanie się, albo uzurpację, chęć powołania się. I muszę powiedzieć, że jest to typowy sposób postępowania tego rodzaju liderów, którzy sami się powołują. Jest to jak gdyby klasyczny sposób dochodzenia do urzędu poprzez samopowołanie się. Przyjrzyjmy się tej postaci Koracha. Czytajmy najpierw czwartą Księgę Mojżeszową, szesnasty rozdział, wiersz pierwszy, także wiersz dziewiąty, a następnie wiersz dziesiąty. Wtedy Korach, syn Isachara, syna Kehata, syna Lewiego. I teraz przejdźmy do wiersza dziewiątego. Powiada Mojżesz, czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć? Pozwolił tobie, a z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie. A więc zauważamy na podstawie już przeczytanego fragmentu, iż Korach już był swego rodzaju liderem. Należał bowiem do pokolenia Lewiego, a Lewici mieli już określoną służbę w świątyni. Ich zadaniem było między innymi oddawanie chwały Bogu, pomaganie kapłanom. Różnoraka była służba Lewitów. Także jeśli chodzi o ich pozycję w społeczeństwie, była to pozycja wyróżniona. Oni byli zwolnieni na przykład od udziału w służbie wojskowej. Mieli swoje miasta, których zamieszkiwali. A więc cieszyli się wieloma przywilejami. I Korach do takiego grona należał. Wydawało mu się jednak... Chyba mu się jednak wydawało, że to za mało, że to go nie satysfakcjonowało, do czego już był powołany. I to jest, kochani, bieda wielu ludzi, że nie wykonują tego, do czego już zostali wykonani, a predestynują, a żądają czegoś więcej niż to, do czego w istocie zostali powołani. Chcieliby czegoś więcej. Że dam przykład. Ktoś jest doskonałym muzykiem, powiedzmy śpiewakiem, i powinien się tej służbie w całości poświęcić. Jak mówiliśmy poprzednio, powinien swoje powołanie umacniać. Natomiast on jak gdyby się tym nie zadawala, chce być, załóżmy, kimś więcej. Chcę być, załóżmy, pastorem. A z doświadczenia wiem, że najgorszym typem pastora jest muzyk. Jest artysta muzyk. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale zwykle z tego typu pastorami bywały i bywają ogromne problemy. Nie wiem, dlaczego. Być może ich wrażliwość, ich przewrażliwienie, bo to są artyści. I najgorszy pastor to artysta. Jak mówię, no przewrażliwieni i w związku z tym sprawiali i sprawiają wiele kłopotów. Nie bardzo chcą wykonywać to, do czego zostali powołani, do czego mają uzdolnienie, talent, to jak gdyby zaniedbują, nie szanują, natomiast chcą zupełnie czegoś innego. Jeśli ktoś mi mówi, że artysta, zwłaszcza muzyk, ma zostać pastorem, to ja dostaję gęsiej skórki, bo już wiem, że prędzej czy później będą z tego typu człowiekiem problemy. Mówię wam, że mam wiele przykładów. I między innymi ten powód, dla którego jechałem do Filadelfii, to taka właśnie sytuacja. Ktoś, kto jest bardzo uzdolniony muzycznie, no, chciał jeszcze więcej. Chciał być jeszcze liderem. Chciał kierować. I to się oczywiście to nie może być tak. A zatem wracając do Koracha, Korach był już swego rodzaju wyróżniony, był w swoim, w pewnym sensie wyróżniony, ale okazuje się, powiada Boże Słowo, że on żądał jeszcze czegoś więcej. Wiersz 10, końcówka wyjaśnia, że wy żądacie jeszcze i kapłaństwa, a więc Korachowi nie wystarczało to, że był wyróżniony, że miał zadanie do wykonania, wyraźnie sprecyzowane przez Boże Słowo, on żądał jeszcze czegoś więcej. Nie satysfakcjonowała go rola służby, jak już powiedziałem, do której został powołany. To jest, jak powiedziałem, bieda wielu. Nie robią tego, do czego zostali powołani, a marzą, żądają, dążą do czegoś, do czego nie zostali powołani. Wtedy tworzą się problemy. I oto co się dzieje. Korach, o którym mówimy, wykorzystał moment, specyficzny moment, który zaistniał w zborze. Tym momentem było nieporozumienie, jakie zaistniało w zborze. Przyczyną tego nieporozumienia było to, co się wydarzyło z Mojżeszem, który ożenił się z Kuszytką. Jedni powiadają, że Mojżesz popełnił błąd, być może, żeniąc się z Kuszytką. Pamiętacie, wtedy Aaron i Miriam wystąpiły przeciwko Mojżeszowi. I potem to był właśnie początek, który spowodował, że w zborze zaistniało zamieszanie, zaistniał kryzys, zaistniało nieporozumienie. I wówczas to, ten moment, Korach w specyficzny, odpowiedni dla siebie sposób wykorzystał. W jaki sposób to wykorzystał? Wiersz trzeci o tym mówi. Oto Korach powiada, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się przed ponad zgromadzenie pańskie? A więc co robi Korach? Korach schlebia zborowi. Nie tylko zborowi, także części starszych zboru. A więc posługuje się pochlebstwami. Cacy w oczy zborowi, cacy starszym, a więc schlebianiem się posługuje, żeby zdobyć sobie przychylność, żeby zdobyć sobie w oczach i zboru, i starszych uznanie. Niejako chciał powiedzieć, widzicie, jaki ten Aaron i Mojżesz, czy Mojżesz i Aaron, widzicie, jacy to despoci? Widzicie, jacy to są źli przywódcy? Widzicie, ja staję w waszej obronie. Ja muszę was bronić przed nimi. I nic dziwnego, że w ten sposób, no powiedzmy sobie, wredny sposób, zyskiwał sobie przychylność, zyskiwał sobie sympatię niezadowolonych. Pamiętacie, że później, trochę później, ktoś inny także w ten sam sposób postępował. Czy potraficie mi przypomnieć jego nazwisko? Jeden z synów Dawida, Absalom. Także tak postępował. Stał w bramie miejskiej i ludzie, którzy szli na rozmowę duszpasterską albo poradę, o rozsądzenie prosząc króla Dawida, wracali. No, nie da się wszystkich zadowolić. No, czy można było zadowolić te dwie kobiety, które przyszły później do Salomona, przyniosły jedno dziecko i każda z nich się upierała, że to jest jej dziecko? Czy można było obie zadowolić? Nie można było. I czasem jest tak, że nie można wszystkich zadowolić. No, to nie jest tak, że ty masz rację i ty masz rację. I ty masz rację i ty masz rację. Wszyscy macie rację. No, tak chyba nie można. No, gdzieś ktoś ma rację, a ktoś jej nie ma. I oczywiście, że Dawid także nie mógł wszystkich zadowolić. I w związku z tym ci, których Dawid nie zadowolił, szli ze skwaszoną miną, z długą twarzą, z pochmurnym obliczem. A wtedy do tych ludzi przystępował Absalom i powiada, jak król rozsądził twój problem. I gdy ten mówił, widzisz, powiadał Absalom, gdybym ja był królem, to ja bym ci przyznał rację. Ale widzisz, tamten król, on nie przyznał ci racji. W ten sposób zyskiwał sobie w sposób, no powiedzmy sobie, rodem z piekła, przyzyskiwał sobie sympatię, uzyskiwał sobie autorytet u ludzi, podobnie zresztą jak Korach. Korach również niby tu broni ludzi, broni zboru, ale z nieczystej motywacji, po to, żeby sobie zyskać sympatię. I w końcu ten człowiek poprzez swoje działanie doprowadził do otwartej rebelii i to zarówno wśród zborowników, jak i wśród starszych. Wiersz drugi. Zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 200, pomyślcie, 200, nie dwóch, nie 20, 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych. A więc musiał się cieszyć, musiał używać zdecydowanych, przemawiających argumentów. Skoro aż tylu starszych, ludzi znakomitych, ludzi odpowiedzialnych uznało jego rację. I w ten oto sposób stał się Korach ich liderem. I w ten oto sposób Korach doszedł do urzędu lidera. Stał się ich liderem. Liderem tych 250 zbuntowanych książąt i liderem ludu, który uznał jego rację. I w ten oto sposób Korach doszedł do urzędu lidera. Ale popatrzmy na finał tego postępowania. Popatrzmy na koniec tego, co się wydarzyło. W stosunku do Koracha, przywódcy rebelii, ja już kiedyś o tym mówiłem, Bóg był bardzo zdecydowany. W stosunku do Koracha Bóg był absolutnie zdecydowany. Natomiast co do ludzi, którzy się do Koracha przyłączyli, Bóg był tolerancyjny. Ta tolerancja Boga polegała na tym, iż Bóg apelował do nich, aby się odłączyli od Koracha, aby odeszli od źródła buntu, aby się nie zadawali z buntownikiem, nie zadawali z tym, który prowadzi do schizmy, do podziału. I ci, którzy się odłączyli, o tym czytamy, że Bóg przemówił do zboru tymi słowy. Jeśli chcecie zobaczyć, to czytajcie 16 rozdział, 24, 26 i 27 wiersz. Przemów do zboru tak, powiada Bóg przez Mojżesza. Oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. I wstał Mojżesz i poszedł do Datana Abirama, z nim poszli starsi izraelscy. I przemówił do zboru tymi słowy: odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Koracha, Datana i Abirama. A więc do stosunku do ludzi, którzy nieświadomie zostali zwiedzeni przez tych trzech, przez przywódcę buntu Koracha i jego pomocników, Bóg był ciągle tolerancyjny, ponieważ Bóg był świadomy, że zostali zwiedzeni. I dlatego Bóg okazał im łaskę. Jaki był tego wynik? A taki oto, że niektórzy odstąpili od Koracha i w związku z tym, że się opamiętali, że się odłączyli od zbuntowanej grupy, zostali zachowani przy życiu. Ale czy wszyscy to zrobili? Nie, nie wszyscy to zrobili. Niektórzy pozostali w uporze. I 16 rozdział, 24, te wiersze, które mówiliśmy, i następne do 35 wiersza można by było czytać: ci ludzie znaleźli się w tragedii. Spotkała ich tragedia. Bo w pewnym momencie, jak wiecie, otworzyła się ziemia i ci wszyscy żywcem zstąpili do czeluści. A to tylko dlatego, że stanęli po stronie człowieka, który sam się powołał na urząd, a jednocześnie poprzez to doprowadził do rebelii, do rozbicia. I muszę powiedzieć tak, na przykładzie mojego doświadczenia, że praktycznie rzecz biorąc, również każda i współczesna rebelia kończy się, zaczyna i kończy się podobnie. Nigdy nie jest tak, aby wszyscy uczestnicy rebelii, schizmy opamiętali się i zawrócili. Zawsze jest tak, że jakaś część pozostaje przy zbuntowanym liderze, przy zbuntowanym przywódcy. I to nawet wtedy, gdy są to rażące, kłujące w oczy grzechy. Nawet jeśli jest to grzech cudzołóstwa, to mimo to część ludzi obstaje przy nim i idzie za nim. Muszę wam powiedzieć, że czasem ja tego nie rozumiem. Jak można być tak zaślepionym, skoro to jest ewidentny grzech, namacalny grzech, jak powiedziałem, nawet grzech cudzołóstwa, to mimo wszystko niektórzy ludzie nie zawrócą, ale idą za nim. A zatem część idzie za liderem, a jeszcze jakaś część idzie w ogóle w świat. A więc każda, nawet i współczesna rebelia tym się kończy. Dlatego Bóg w swoim słowie w tak zdecydowany sposób nakazuje nam, abyśmy byli przeostrożni pod tym względem. Abyśmy byli przeostrożni pod tym względem. A więc abyśmy się nie dali omamić przez takiego samorodnego lidera, którego nikt nie powołał, którego nie Bóg ustanowił, a sam się ustanowił. Żebyśmy się nie dali zwieść jego argumentom. Ani takim, ani takim, bo argumenty mogą być różnej maści. Mogą to być argumenty przeciwko atmosferze w zborze, że to jest umarły zbór, że to jest martwy zbór, że tam nie ma ducha, nie ma miłości. To mogą być takie, a mogą być inne. Widzisz, jak was przywódca was traktuje? Widzicie, słyszycie, jak dzisiaj grzmiał z zakazalnicy, tępiąc grzech? Gdybym ja był, to ja bym to tak delikatniej, a może w ogóle bym na ten temat nie mówił. A zatem ani tego rodzaju argumentom, ani tego rodzaju argumentom nie możemy dać posłuchu. Dlatego Biblia, że przypomnę, w sposób niepodlegający dyskusji, ostrzega nas przed stawaniem po stronie osób powodujących rozłamy. Przypomnę słowa, które już przy innej okazji swego czasu cytowałem. List Pawła do Rzymian, 16 rozdział, 17 wiersz. Bracia, a proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Jest to dość zdecydowane słowo. Takiego nie można zapraszać ani na kawę, ani na obiad. Takiego nie można gościć pod dachem swojego domu zbyt często albo często, bo prędzej czy później nasiąkniemy jego zgorzknieniem. Bo prędzej czy później uznamy, jeśli jeszcze nie potrafimy stanowczo powiedzieć nie, zamilknij, mów o tym, co budujące, to prędzej czy później nasiąkniemy zgorzknieniem wylewającym się przez jego usta. Dlatego Biblia mówi, unikajcie raczej takich. Jeżeli nie możecie im pomóc, to lepiej jest ich unikać, strzec się. Myślę, że jeszcze bardziej dosadnie jest to powiedziane w liście do Tytusa. W liście do Tytusa w rozdziale trzecim, wierszu dziesiątym. W rozdziale trzecim, wierszu dziesiątym. A człowieka, który wywołuje od szczepieństwa, a więc takiego współczesnego Koracha, od człowieka, który wywołuje od szczepieństwa, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Unikaj. A zatem to, co w pierwszej kolejności mamy zrobić, to nie przyznawać mu rację. Pastor mógł się pomylić, ktoś inny mógł się pomylić i oto ktoś chwyta się tego i wykorzystuje to, żeby siać zamęt w zboże. Więc po pierwsze trzeba takiego kogoś najpierw skierować do tego, do kogo ma pretensje. Więc jeśli to jest, załóżmy, pastor, źle sformułował zdanie, źle przedstawił, a może nie źle, ale tak przedstawił. I w związku z tym, jeśli to komuś z takich czy innych powodów nie odpowiada i przychodzi do kogoś, aby nastrajać negatywnie emocje, serce do tego, kto to zwiastował, czy to ja, czy to ktoś inny, to trzeba zastosować biblijną radę. Idź i porozmawiaj z tym, kogo to dotyczy. Prawda? O tym mówiliśmy, gdy mówiliśmy o dyscyplinie. Jeśli taki ktoś przyjdzie do kogoś, kto to mówił, mogą sobie sprawę wyjaśnić i może się okazać, że to było źle powiedziane albo źle zrozumiane. Jeśli jednak mimo to trwa w uporze, no to to, co zaleca Paweł, napomnąć raz i drugi. A jeśli mimo wszystko trwa w swoim buncie, no to Słowo Boże radzi nam, raczej takiego unikajcie, bo możemy się stać ofiarą jego buntu. Ta gorycz może i nas dosięgnąć. Możemy w pewnym momencie, nie czuwając, poddać się jego argumentom. I w związku z tym Biblia daje nam radę. Unikaj takiego człowieka. Jeśli nie przynosi zbudowania, jeśli jego posługa rujnuje twoją duszę, to raczej go unikaj, bo jaką z tego będziesz miał korzyść? Żadnej. A zatem pierwszy sposób dochodzenia do urzędu, jakiegoś urzędu, to poprzez samo powoływanie się i bardzo często następuje to wówczas, gdy w zborze ma miejsce jakiś kryzys. Kryzys, jakaś negatywna postawa do sprawującego już urząd liderski. Tak jak powiedzmy to było w przypadku Koracha, który wykorzystywał ową trudną sytuację w Izraelu, by obalić, poderwać autorytet sprawującemu urząd przez Boga powołanemu człowiekowi, jakim był Mojżesz. Ale jak powiedziałem, i Biblia, i doświadczenie podpowiadają nam, że tego rodzaju praktyki zawsze się źle kończyły. Tego rodzaju praktyki zawsze mają krótkie nogi. Co jest charakterystyczne, to to, że grupa, która odchodzi pod wodzą takiego zbuntowanego, samopowołanego lidera, wkrótce także się podzieli na następne dwie grupy, jeśli nie trzy, a w końcu jak jakiś meteoryt gdzieś ginie, iż słuch po takiej grupie najczęściej zaginie, albo też wpada w taką herezję, że trudno to nazwać potem już kościołem, a wręcz klasyfikuje się to do sekciarstwa. A więc trzeba być pod tym względem bardzo ostrożnym, aby po pierwsze samemu się nie poddać tej presji, temu zwiedzeniu do samopowołania się na lidera, a po drugie trzeba być bardzo ostrożnym, żeby się nie dać zwieść nie przez Boga powołanym liderom. Drugi sposób, o którym chcemy jeszcze dzisiaj mówić, to jest dziedziczność, spadek. Bywa czasem tak, że ojciec na przykład zbudował coś, zrobił coś, zorganizował coś i jest mu szkoda przekazać to w inne ręce. I w związku z tym ma takie tendencje, istnieją takie tendencje, gdzieś emocjonalnie ten ktoś związany z czymś najchętniej przekazałby i przekazuje to swoim synom albo komuś najbliższemu z rodziny. I także taki przypadek, bracia i siostry, Biblia nam przedstawia. Gdy otwieramy pierwszą księgę Samuela, rozdział 8, to taki przypadek spotykamy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 8 i czytajmy wspólnie z tego 8 rozdziału, strona 303, od 1 do 3 wiersza. Od 1 do 3 wiersza. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił, proszę posłuchajcie, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowie było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz, i to jest właśnie, gdyby tego trzeciego wiersza nie było, moglibyśmy powiedzieć, że jest to jakaś metoda, gdyby nie ten trzeci wiersz. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. I to jest nieszczęście. Chyba nikt z nas nie ma najmniejszych wątpliwości i nie może powątpiewać w szczerość intencji i uczciwość proroka Samuela. Nikt z nas. Bo rzeczywiście był to mąż Boży, wielkiego kalibru, że tak powiem, któremu na sercu leżało dobro Izraela, który tak wiele dla tego narodu zrobił. Rzeczywiście był to mąż Boży wielkiego kalibru. Poza tym znamy go jako bezkompromisowego obrońcę świętości Boga i wielkiego serca do ludu izraelskiego. Dlatego trudno jest czasem mi zrozumieć, czym się kierował, ustanawiając swoich synów sędziami. Nie mógł przecież nie wiedzieć, że jego synowie byli skorumpowani, jak nasi dzisiejsi posłowie i urzędnicy, pazerni na pieniądze, na bogactwo, a przy tym łamali prawo. Nie mogę w to uwierzyć, żeby to uszło jego uwadze, żeby jako ojciec tego nie widział, że ten syn i ten syn i ten syn wyciąga rękę po łapówki, a ten nagina prawo, a więc nie mogło to ujść jego uwadze. Jeśli to uchodziło jego uwadze, to jest usprawiedliwiony. Jeśli zaś był tego świadomy, a mimo to ustanowił swoich synów liderami, powierzył im urząd w Izraelu, to mówię, nie wiem, czym się kierował. Trudno mi jest zrozumieć w tej sytuacji jego intencje. A zatem dlaczego ustanowił niegodziwych synów liderami, trudno mi jest powiedzieć. Chciałbym jednak stwierdzić, że nie oznacza to, że godziwi synowie, pobożnie żyjący synowie, nie mogą przejąć w spadku po ojcu urzędu. Jeśli mógłbym coś powiedzieć, to powiedziałbym tak, byłbym przeszczęśliwy, gdyby mój syn zechciał przejąć w spadku po mnie służbę, niekoniecznie w tym zborze, ale przejąć taką służbę. Chyba każdy ojciec o tym marzy i chyba większość matek o tym marzy. No ale to nie może być tak, synu, słuchaj, proponuję ci ciepłą posadkę, bo tak, za taką się najczęściej uważa posadę pastora. Choć mówiłem ostatnio, że to się absolutnie mija z prawdą. A więc proponuję ci ciepłą posadkę. Po co gdzieś tam, coś tam? Proszę bardzo, ja ci wszystko przygotowałem, ty tylko się teraz trzymaj rękami i nogami. No ale to nie można w ten sposób. Ale to nie oznacza, że jeśli syn albo córka ma powołanie od Pana, że nie może tego urzędu po rodzicach, czy ojcu, czy matce przejąć. Przecież kto przejął urząd lidera po Dawidzie, jak nie syn Salomon? Że potem mu się kobiet zachciało i tyle ich sprowadził, to jest inna prawda. Ale Bóg przecież na niego wskazał, spośród wielu synów wskazał na niego. A więc gdyby Bóg miał w istocie i absolutnie coś przeciwko temu, to by takiego polecenia, to by takiego wskazania nie było. Było takie wskazanie na Salomona. Znałem pastora, publikacje którego, albo audycje telewizyjne, którego oglądaliście. Mieliśmy przywilej być w jego zborze, który wówczas liczył, nie pamiętam ile, gdzieś około 3000 członków. Nazywał się John Austin w Houston w Teksasie. Rozpoczął budowę, nie wiem czy ją dokończył, zdaje się jej nie dokończył. Umarł w międzyczasie. Po nim służbę przejął jego syn. I kto był na występie tego oto zespołu, który tu kiedyś śpiewał na naszej ścianie, nie pamiętam jego tytułu tego zespołu, nazwy tego zespołu, to byliśmy w tym zborze, w którym na otwarciu kiedyś miałem przywilej być. I ten zbór prowadzi jego syn. Zdaje się, że zbór ten rozrósł się już do około 20 tysięcy. A zatem widać, że jest to, kiedyś zresztą słuchałem jego kazania, oglądałem jego prowadzenie nabożeństwa i usługę. I daje się zauważyć, że namaszczenie, które było na jego ojcu, przeszło także i na niego. No i dowodem na to jest to, że i budowa została zakończona i że zbór się pomnaża, że zbór się rozrasta. A zatem zdarza się, że w sposób dziedziczny może być urząd przekazany. Ale mimo wszystko to się musi dziać za zgodą, a wręcz za przyzwoleniem, zgodą, przyzwoleniem i z woli Bożej. To się nie może dziać tylko dlatego, że jesteś moim synem albo tylko dlatego, że jesteś moją córką. Bo może być tak, że to, co ojciec budował, syn nieodpowiedzialny, wszystko to zburzy. Tak odnoszę wrażenie było w przypadku Samuela. Autorytet Samuela bardzo wyraźnie na tym ucierpiał. Bardzo wyraźnie na tym ucierpiał. I to stało się pretekstem. To stało się pretekstem do czegoś, o czym teraz będziemy mówić. Do wyboru, elekcji króla. do wyboru, do elekcji króla. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc jeszcze ten temat zaczniemy. A więc trzecią metodą ustanawiania liderów jest elekcja, jest wybór. Jest elekcja, jest wybór. I przykładem takiego wyboru, takiego ustanowienia lidera jest wybór na króla Saula. Saula na króla. I ta historia jest przedstawiona w rozdziale 8, 9 i 10 pierwszej Księgi Samuelowej. A więc pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 8, 9 i 10. Jak mówię, pretekstem, jak gdyby inspiracją do sięgnięcia po ten sposób było niepowodzenie z synami Samuela. Wtedy to, już następny, piąty wiersz ósmego rozdziału powiada, że przyszli do Izraela, wiersz czwarty i piąty powiada, że zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy i przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego, wiesz, no, zestarzałeś się już, synowie twoi nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Jak to jest u wszystkich ludów. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć tak oto, że aż do tego momentu królem nad Izraelem był sam Bóg. On był królem Izraela. Ale Izraelici po zamieszkaniu w Kanaanie zauważyli, spostrzegli, że ościenne narody, a więc narody, które ich otaczają, mają każdy z nich króla. I że tego króla sobie ustanawiają, inaczej mówiąc, wybierają. Wybierają sobie króla, wybierają sobie monarchę. I czegoś takiego także i oni zapragnęli. Samuel, usłyszawszy to, wzburzył się. Usiłował nie dopuścić do pozbawienia Boga prawa decydowania, królowania, władztwa nad Izraelem. Wzburzony Samuel sprzeciwiał się temu i prawdopodobnie byłby się nigdy nie zgodził, gdyby go Bóg nie nakłonił do tej zgody. Wiersz siódmy powiada, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Więc okazuje się, że chcąc króla w osobie człowieka, Izrael zarazem odrzucił królowanie, władztwo samego Boga. I teraz Bóg daje instrukcję. Skoro już tak musi być, no znowu powiadam, są pewne rzeczy, których nigdy być może na tej ziemi nie zrozumiemy do końca, ale to także oznacza, że Bóg respektuje, nawet jeśli mu coś nie odpowiada, wolną wolę człowieka. Bo no, czy można zrozumieć, dlaczego Bóg się zgodził na to, czego chcieli ludzie, choć to było wbrew Jego woli? Przecież Bóg miał tysiące możliwości, żeby ich przed tym powstrzymać, prawda? Mógł to w różny sposób załatwić. Tych, którzy byli inicjatorami takiego postępowania, no, mógł się z nimi obyć jak z Korachem. Ale popatrzcie, Bóg powiada do Samuela, nie, zostaw. Skoro tak chcą, niech się stanie ich wola. Niech tak się stanie. Skoro nie chcą mnie jako króla, to niech się dzieje ich wola. I teraz możemy zrozumieć, dlaczego tak wielu ludzi ciągle nie dochodzi do zbawienia. Bóg ciągle respektuje ich wolną wolę. Nawet jeśli idą na zginienie, i choć tragiczna jest ich sytuacja, Bóg na siłę niczego nie zrobi. Nawet jeśli my tego chcemy, jak Samuel, i wołamy, Boże, zatrzymaj go! No Bóg No nie, no usłuchaj, no słyszy nas, rozumie nas, współczuje nam, no ale czy może gwałcić wolną wolę tamtych ludzi? Tu także tego Bóg nie zrobił, choć Samuel byłby się ku temu skłaniał. Bóg tego jednak nie zrobił. Choć oczywiście sam był w tym wszystkim obrażony, sponiewierany w pewnym sensie. I oto Bóg jak gdyby wyraża zgodę na powołanie króla. Ale chciejcie zwrócić uwagę, na czym teraz polegać miała różnica między Bogiem jako królem, a człowiekiem jako królem. To jest także ciekawe studium, co traci człowiek, jeśli nie Boga ustanawia królem swego życia. Ciekawe studium, bo zwróćcie uwagę, Bóg mówi do Samuela w wierszu 9 tak. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. I teraz popatrzcie, co tracili Izraelici, zdradzając Boga, a co zyskiwali, przychodząc pod władztwo człowieka. Rzekł więc, od 11 wiersza czytamy, rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. I teraz będzie zabierał waszych synów. Popatrzcie na wiersz 13. Będzie zabierał wasze córki. Popatrzcie na wiersz 14. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da sługom swoim. Popatrzcie na wiersz 15. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę. Wiersz 16. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło też zabierze. Wiersz 17. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, aby będziecie mu zasługi. Pomyślcie przez chwilę. Dopóki Bóg był ich królem, to oni raczej ciągle i ciągle coś od Boga otrzymywali. Miód i mleko płynęło przez kraj, w którym zamieszkiwali, gdy królem ich był Bóg. Ochronę i zabezpieczenie. A przecież pola rodziły w dwójnasób. Same błogosławieństwa na nich spływały. A teraz, gdy doszli do wniosku, że nie chcą, żeby Bóg był ich Bogiem, ich królem, że wolą człowieka na króla niż Boga, co zyskali? Kluczowym słowem jest będzie zabierał, będzie zabierał, będzie zabierał, będzie zabierał, będzie zabierał. A mimo to świadomi straty, świadomi konsekwencji, mimo to utrzymali w mocy swoją decyzję, że chcą mieć człowieka za króla, a nie Boga. Widzicie, jak nierozsądny jest człowiek, jak wybiera często to, co jest niekorzystne, a odrzuca to, co korzystne. Bóg, widząc tę sytuację, nie mógł już działać w sposób jawny, no bo oni go odrzucili. Mimo to, powiedziałbym, działał zakulisowo, żeby choć trochę pomóc jeszcze tym ludziom, żeby ten ich nierozsądny nie sięgnął dna. Więc skoro już chcecie króla, skoro już mnie jako błogosławionego króla odrzucacie, a chcecie sobie wybrać króla, który będzie zabierał, zabierał i zabierał, to przynajmniej z tych, którzy by was ogołocili zupełnie, podpowiem wam, żebyście wybrali kogoś, kto będzie działał na pół gwizdka. I wtedy Bóg wskazywać zaczyna Samuelowi na Saula. I w tym względzie Bóg w łasce i miłosierdziu swoim jeszcze żali się nad ludem, jeszcze oszczędza lud. Jeszcze nie chce dopuścić do całkowitego dramatu. Jak do tego doszło, że Saul stał się królem, to opowiemy już następnym razem. W każdym razie trzecim sposobem dochodzenia na urząd jest elekcja, jest wybór przez większość. I przez wielu ludzi ten wybór, czy ta metoda uważana jest za Bożą metodę, choć nigdzie w Biblii nie ma potwierdzenia. Choć nigdzie w Biblii nie ma potwierdzenia, że większość ma rację. Ja powiedziałbym tak, że w zasadzie rzadko większość ma rację. Rzadko większość ma rację. Czyż nie pamiętacie, że to większość zadecydowała, żeby wrócić do Egiptu? Pozostał tylko w zasadzie Aaron, chwiejny, słaby, ze słabym kręgosłupem, i on się w końcu ku temu skłonił. Dopiero Mojżesz potrafił się przeciwstawić większości. Czyż to większość posłów, którzy wrócili z Kanaanu, nie przegłosowała Kaleba i Jozuego, że tam tych miast się nie da zdobyć? Czy nie większość? A więc jeśli nie ma Bożego prowadzenia, to większość nie ma racji. Nie zawsze większość ma racji, jeśli nie ma Bożego prowadzenia. I powiem szczerze i otwarcie, jestem Bogu wdzięczny, że po długim okresie, kiedy w formie przetargów, licytacji, za lub przeciw, kto się wstrzymał, wybierano na urzędy pastorów, żeśmy z tą metodą skończyli, bo to nie była biblijna metoda. A dlaczego, to następnym razem do tego tematu wrócimy. Proszę bardzo.
Na zakończenie podziękujemy Bogu w modlitwie, a potem jest jeszcze jedno ogłoszenie. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci, że Ty posyłasz swoje słowo, Panie, i że możemy się karmić Twoim słowem, Panie, że Ty, Panie, uczysz nas, Panie, Twoich zasad, Panie, tego, jak mamy żyć, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, także za liderów w naszym zborze, Panie, za pastora, za starszych zboru. Prosimy Ciebie, abyś Ty ich błogosławił, abyś Ty ich wspierał, Panie, aby mogli, Panie, w mądrości kierować tym zborem, Panie. Prosimy Ciebie, Panie, abyś Ty błogosławił nas, Panie, nasze rozejście dzisiaj, Panie. Niech Tobie będzie, Panie, we wszystkim chwała i cześć i uwielbienie. Chwała niech Tobie będzie, Panie, bo Ty jesteś naszym Królem i Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. I Ciebie wywyższamy, Panie nasz. Amen.